takiej oferty nie znajdziecie w żadnym biurze podróży. Zabieram Was w niebezpieczną wyprawę dookoła świata. Odwiedzimy miejsca naznaczone historią, konfliktami, terroryzmem czy ludobójstwem. Zapraszam na podcast Jak nie zwiedzać świata. Andrzej Gliniak, kłaniam się nisko. Pora rozpocząć 77. odcinek. Dziękuję patronom podcastu Wakacje na Fali. Agent turystyczny skupiający w swej ofercie wiodących polskich turoperatorów. Wakacje na Fali. Z nimi podróżujesz tak jak chcesz. Pozbet, profesjonaliści z branży konstrukcji betonowych oraz Entrak, europejski lider wśród dostawców części do maszyn budowlanych. Zapraszam do śledzenia kont podcastu na Spotify i YouTube i do lajkowania strony Jak nie zwiedzać świata na Facebooku. A dziś odwiedzimy miejsce, gdzie owiec jest prawie dwa razy więcej niż ludzi. Wyspy Owcze. Ten archipelag to nie tylko przepiękne krajobrazy, ale również społeczeństwo i zwyczaje, które mogą dziwić i zaskakiwać. To wciąż dla nas egzotyczne terytorium przybliży nam mój gość Łukasz Łach. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Fan surowych, skandynawskich krajobrazów, odizolowanych wysp i otwartych przestrzeni. Wszystkie te cechy odnalazł właśnie na Wyspach Owczych i pozostawał pod ich wpływem. Swoje przywiązanie do tego miejsca wyraził, tworząc klub miłośników Wysp Owczych Faroe.pl. Jest promotorem atrakcji turystycznych archipelagu, a także organizatorem pierwszych cyklicznych wyjazdów na Wyspy Owcze. Na archipelagu spędza kilkanaście tygodni w roku i wciąż odnajduje nowe pokłady fascynacji tym miejscem. Na początek nasuwa mi się taka analogia. W Indiach krowa to święte zwierzę, a na Wyspach Owczych owca?
Poniekąd tak. To się szczególnie przejawia wtedy, kiedy prowadzisz auto na Wyspach Owczych. Dlatego, że te owce, one nie są hodowane w sposób taki zagrodowy, tylko one są po prostu puszczone wolno i chodzą swobodnie po archipelagu, więc bardzo często wchodzą też na drogi. Więc jeżeli ktoś pierwszy raz jest na Wyspach Owczych, wynajmuje auto i jeździ po archipelagu, no to bardzo często spotyka te owce, czy to przechodzące przez drogę, czy siedzące przy drodze. I to też jest ciekawe, dlatego że jeżdżąc pierwszy, drugi dzień, człowiek ma takie wrażenie, że ta owca zastygła przy drodze, ona się naprawdę nie ruszy. Bardzo często się jednak rusza. Bardzo się często rusza i bardzo często są wypadki właśnie z owcami. Jest oczywiście to wszystko zorganizowane, też do tego stopnia, że jest specjalny numer telefonu na policji, na który dzwonisz. Generalnie taka sytuacja, taka kolizja z owcą to jest dość duży wydatek, dlatego że po pierwsze dostajesz mandat, bo przyjeżdża na motocyklu od razu policjant. Po drugie, musisz oddać równowartość, to znaczy wartość tej owcy jego właścicielowi. To jest około 3000 koron. No i jeżeli masz samochód pożyczalni, no to są następne pieniądze. No więc taka sytuacja kosztuje około 5000 zł, więc trzeba być bardzo, bardzo uważnym. Więc pod tym względem zdecydowanie to jest święte zwierzę.
Tym bardziej, że nazwa tego terytorium zależnego od Danii pochodzi od owiec, bo nazwa Faroe w języku farerskim oznacza właśnie wyspy owiec.
Tak jest. I w gruncie rzeczy tylko język polski tak dokładnie odzwierciedla istotę nazwy farerskiej, dlatego że w większości, no, praktycznie we wszystkich innych językach to jest wariacja na temat właśnie słowa faro, a tylko w języku polskim mamy konkretne tłumaczenie.
To trudny język?
To jest język bardzo zbliżony do norweskiego, ale do dialektu nynorsk. Więc czy on jest trudny? Nie mówię w żadnym języku skandynawskim, więc na pewno nie jest podobny do duńskiego.
A jesteś coś w stanie powiedzieć po faresku?
Niewiele. Nie chciałbym mówić po faresku, dlatego że członkiem naszego zespołu jest Kinga Esturland, językoznawca, która ilekroć ja próbuję coś mówić po faresku, zawsze dostaję mocną reprymendę, więc nie rzucę się na to wyzwanie.
Ale wracając do tych świętych nie krów, ale owiec, tam na Wyspach Owczych ich liczba jest ściśle regulowana zapisami. Musi mieścić się w granicach od 75 do 78 tysięcy.
Tak jest. I to jest niesamowite, że oni zorientowali się, że nie powinno być więcej owiec na archipelagu już praktycznie w średniowieczu. To jest wielki powód do dumy dla farerów, dlatego że powstało wtedy prawo, które zostało spisane w czymś, co się nazywa list owczy. To był pierwszy w ogóle dokument zapisany w języku farerskim. I ten list owczy określał właśnie potencjał biologiczny tych wysp. Oni już wtedy wiedzieli, że nie może być ich więcej, bo jak będzie więcej tych owiec, to po prostu one zjedzą za dużo trawy i skończy się to tak, że po prostu nie będzie tej trawy dla nikogo. Więc, ale ten list Określał też relacje właścicielskie między właścicielami poszczególnych stad. Określał na przykład, co się dzieje, jeżeli jakaś owca ze stada zginie. Co ciekawe, ten list owczy nie znajduje się teraz na Wyspach Owczych, tylko w Szwecji, w Muzeum w Lund. Więc tak, po prostu Wyspy Owcze, na Wyspach Owczych jest konkretny potencjał biologiczny, który sprawia, że nie może być więcej niż 70 kilka tysięcy owiec. Ale to ma też inne dość ciekawe przełożenie. Tam praktycznie każdy metr kwadratowy ziemi do kogoś należy. I każdy metr kwadratowy ziemi jest wykorzystywany pod hodowlę owiec. Tylko te hodowle, tak jak powiedziałem, to nie jest hodowla jakoś uregulowana. Właścicielami owiec mogą być ludzie, którzy mieszkają w mieście po prostu i mają swoje owce gdzieś tam na drugim końcu archipelagu. I ciekawe jest to, że jednostką powierzchni ziemi na Wyspach Owczych jest coś, co się nazywa mioszk. I ten mioszk to nie jest jednostka, która określa powierzchnię w metrach kwadratowych, tylko określa właśnie powierzchnię w potencjale biologicznym. Jeden mioszk to jest taki obszar, który jest w stanie wyżywić jedną owczą rodzinę. To jest około 24 sztuk. Więc na nieprzyjaznym terenie to jest olbrzymi obszar, a na terenie, gdzie rośnie dobra trawa, to może być małe poletko.
Owce robią zdjęcia 360 stopni.
To jest bardzo ciekawy motyw, zdecydowanie. Wyspy owcze są...
O co chodzi?
Wyspy owcze swojego czasu były takim krajem, takim miejscem, gdzie udało im się tak na dobrą sprawę osiągnąć bardzo wysoki poziom życia. To oczywiście wynikało z tego, że są miejscem, gdzie łowi się bardzo dużo ryb. Ale oni od jakiegoś czasu szukali drugiego pomysłu na siebie, tak jakby drugiej nogi w tej farerskiej gospodarce. I na początku szukali ropy naftowej. Nie znaleźli, więc w końcu postawili na turystykę. I są bardzo sprytni w promowaniu Wysp Owczych jako kierunku turystycznego. I to, o czym wspomniałeś, jest jednym z takich pomysłów. Czyli to była odpowiedź farerska na to, że Google strasznie ignorował Wyspy Owcze i nie było tam dostępnej usługi Google Street View. Więc troszeczkę chcąc wyjść Google'owi naprzeciw, troszeczkę na przekór, ale też w gruncie rzeczy po to, żeby marketingowo właśnie w tani sposób rozpromować Wyspy Owcze, postanowili kupić kilka kamer, wrzucili je na owce i zrobili farerską wersję Google Street View. Oczywiście widoki na tej stronie, na której udostępnili te zdjęcia, nie były jakieś aż tak bardzo ciekawe, ale w świat poszła informacja. Poszła informacja o ciekawym pomyśle. Zresztą poszli dalej, dlatego że języka faryjskiego nie było też w Google Translate. Więc zaangażowali kilku wolontariuszy i można było na żywo przetłumaczyć z języka angielskiego, chińskiego, włoskiego, hiszpańskiego. Ale w gruncie rzeczy tego rodzaju pomysły zaczęły się od jeszcze innego. To był pomysł, który zamyka się w haśle: zamykamy Wyspy Owcze dla turystów, otwieramy dla wolontariuszy. I ta akcja powstała kilka lat temu. No cieszy się niesamowitą popularnością. Przyjmują co roku około 80 osób, którzy przyjeżdżają na archipelag w połowie kwietnia i realizują tam różnego rodzaju prace związane z turystyką. Budują szlaki i tak dalej. Obserwuję ich pracę, dlatego że jeżdżę na archipelag praktycznie od 20 lat i zapewniam was, że ci wolontariusze oprócz dobrej zabawy za dużo tam roboty nie robią, ale chodziło właśnie o to, żeby ta marketingowa informacja poszła w świat. I pamiętam, kiedyś pracując do takiej korporacji, miałem szefa Amerykanina, który wiedząc o mojej fascynacji Wyspami Owczymi, zadzwonił do mnie, powiedział, że nigdy, że pierwszy raz przeczytał coś na temat Wysp Owczych w amerykańskiej prasie i to był właśnie opis tej akcji. Zamykamy Wyspy Owcze, otwieramy dla wolontariuszy, polecamy zresztą tą akcję. Wyspy Owcze fundują wam cały pobyt na Wyspach Owczych, musicie tylko zapłacić za przelot, a i tak dostajecie tam za to zniżkę.
Ale same owce nie będą magnesem, żeby przyciągnąć turystów z całego świata. Co jest tak fascynującego w miejscu, które ma tylko 1400 km kwadratowych powierzchni i zamieszkiwane jest zaledwie przez nieco ponad 50 tysięcy ludzi?
Dla mnie fascynujące tam są oczywiście krajobrazy, ale fascynujące jest też społeczeństwo, które praktycznie od tysiąca lat... kształtowało się w całkowitym odosobnieniu. Ale oczywiście myślę, że dla ludzi, którzy jadą tam po raz pierwszy, to społeczeństwo będzie troszeczkę może mniej przyciągające i mniej ciekawe, dlatego że macie określony czas na to, żeby po prostu te wyspy owcze spenetrować, więc skupimy się na krajobrazie. To, co jest tam naprawdę niesamowite, to to, że to jest miejsce, gdzie są dość wysokie góry i tych gór jest dużo. To jest bardzo górzysty krajobraz, ukształtowany jeszcze dodatkowo przez lodowiec, więc jest dużo głębokich dolin. Po prostu czuć tam przestrzeń. I ta przestrzeń dlatego jest taka ciekawa, że z mojej perspektywy jest bardzo dynamiczna. Bo to są góry wyścielone po prostu zielonymi trawnikami, które co chwilę zmieniają swój kolor. A zmieniają swój kolor dlatego, że akurat na tym obszarze, na północnym Atlantyku, spotyka się ciepłe i zimne powietrze, które się tam zderza i sprawia, że dynamika tej pogody jest bardzo duża. Więc co chwilę jest jakaś chmura, ona sprawia, że słońce świeci pod zupełnie innym kątem albo z zupełnie inną intensywnością, więc po prostu kolory tego archipelagu co chwilę się zmieniają. Dodatkowo co chwilę pada. To nie są ulewne deszcze, ale w ciągu dnia można się spodziewać jednego czy dwóch jakichś przelotnych deszczy, więc co chwilę wyłaniają się wodospady i co 50 metrów można zobaczyć taką potężną strugę wody. No więc tworzy to niesamowity pejzaż. Więc to przyciąga niezmiennie. To, co przyciąga również na Wyspy Owcze, to to, że tam jest, pomimo tego, że maskonury, tak marketingowo, wykorzystywane są przez Islandię do promocji Islandii jako kierunku turystycznego, ale to właśnie na Wyspach Owczych jest takie miejsce, gdzie jest największa kolonia tych uroczych ptaków na świecie. Na Wyspach Owczych też są niesamowite jaskinie morskie, największe na świecie. Można do nich wpływać, można popłynąć tam na koncert. Bardzo dużo ludzi swojego czasu przyjeżdżało na Wyspy Owcze z powodu restauracji Cox. To też bardzo ciekawa sprawa. Restauracja Cox to była restauracja z dwiema gwiazdkami Michelin. I spotykałem tam ludzi z całego świata, którzy przyjeżdżali na Wyspy Owcze tylko i wyłącznie po to, żeby zjeść w Coxie. Ten Cox jest też o tyle ciekawy, że oczywiście swoje menu bazuje na tym, co można dostać na miejscu, a na Wyspach Owczych naprawdę niewiele rośnie. Więc to menu może nie zmieniało się zbyt dynamicznie, ale było bardzo osobliwe. Ze swoich dobrych źródeł wiem, że przylatywały do Coxu, w ogóle na Wyspy Owcze przylatywały jetami, prywatnymi jetami hollywoodzkie gwiazdy po to, żeby zjeść w Coxie i pokazać dzieciom maskonury. Teraz Cox się przeniósł z Wysp Owczych z powodu pewnego konfliktu. Właściciel restauracji, pan Ziska, wymyślił sobie, że usytuuje tą restaurację nad taką przepaścią. Lokalne władze nie pozwoliły mu tego budynku wybudować, więc przeniósł się na Grenlandię. Organizuje wycieczki też na Grenlandię, więc bardzo często odwiedzam okolice, w których usytuował te restauracje. On po prostu realizuje koncept najbardziej odizolowanej restauracji z gwiazdkami Michelin na świecie.
Dodajmy tylko jeszcze, że danie degustacyjne kosztuje tam bagatela 1400 koron, czyli prawie 800 zł.
Tak, ale jak na restaurację tego poziomu, ceny są tam, szczerze mówiąc, niezbyt wygórowane. Tylko też trzeba mieć na uwadze, że to jest pewnego rodzaju spektakl. Set kosztował około 1500 zł i taki set trwał około, znaczy wizyta w Coxie trwała około 5 godzin. Set składał się z 18 elementów zazwyczaj. Zresztą to była też ciekawa koncepcja, dlatego że pod tą restaurację nie można było podjechać. Podjeżdżało się na parking, tam był taki budyneczek, on się nazywa Chatle. Chatle na Wyspach Owczych to są takie budynki, jak się wybierzecie na Wyspy Owcze, na pewno zwrócicie na nie uwagę. Takie budynki, gdzie elewacja ma różnego rodzaju przerwy między szczebelkami po to, żeby hulał tamtędy wiatr. To było miejsce, gdzie suszyło się na przykład owcze nogi. I w takim czatle urządzili poczekalnię, więc po prostu tam się od tego się zaczynało, zostawało się jakiś starter i dopiero przyjeżdżały po was jeepy i wywoziły was w głąb doliny, gdzie w niepozornym budynku, w minimalistycznym klimacie czekał już na was posiłek.
Wyspy Owcze to jedno z najdroższych miejsc w Europie?
Często jeżdżę na Grenlandię, więc Wyspy Owcze wydają mi się, w porównaniu z Grenlandią, nie są aż takie drogie. Zresztą, kiedy jeździmy na Wyspy Owcze z naszymi turystami, to taki tygodniowy pobyt na Wyspach Owczych, koszt tygodniowego wyżywienia na Wyspach Owczych, to nie jest koszt wyższy niż 400-500 zł. Oczywiście sytuacja się zmienia, jeżeli chodzi się po restauracjach, bo restauracje na Wyspach Owczych mają to do siebie, że jest ich z jednej strony stosunkowo niewiele, a dwa, nie ma środka, tylko są albo restauracje bardzo ekskluzywne, albo po prostu budki z hot dogami. Więc posiłek w takiej restauracji, no w lepszej restauracji kosztuje około 300-400 zł za obiad.
Bardzo ciekawym, ale i mocno kontrowersyjnym zjawiskiem, które odbywa się na Wyspach Owczych, jest grindadrap, czyli coroczne polowanie na grindwale długopłetwe, walenie zaliczane do delfinów.
Mhm. Tak, o grindzie można byłoby mówić bez końca w zasadzie. To jest bardzo ciekawy i bardzo szeroki temat. Zacznę od tego, że to nie jest coroczna sytuacja. W polskiej prasie rzeczywiście tak to jest określane, ale to jest określenie ze wszechmiar błędne. To się może odbywać nawet co 2 tygodnie, szczególnie latem. Wszystko zależy od tego, czy wokół archipelagu przepływa aktualnie stado grindwali. Oni określają takie stado mianem szkółki. Te szkółki to jest od 20 do nawet 1500 osobników. I oczywiście wygląda to wszystko makabrycznie. Z mojej perspektywy wygląda makabrycznie nie tylko dlatego, że tam jest bardzo dużo krwi i na waszych oczach dokonywany jest po prostu, no, mord w zasadzie, ale wygląda to bardzo źle też dlatego, że ludzie, którzy to robią, oni są oderwani od swoich obowiązków. Ja czasami dochodzę do wniosku, że lekarze porzucają po prostu na stołach operacyjnych swoich pacjentów, nauczyciele swoich uczniów i tak dalej. Wszyscy lądują po prostu na plaży i na gwizdek takiego zarządcy tego przedsięwzięcia. Po prostu wszyscy wpadają do wody i dokonują tego, czego dokonują. Ale chciałbym się skupić na tym, w opowieści o grindzie, że powinniśmy patrzeć na to wszystko z ich perspektywy. A ich perspektywa jest zdeterminowana przez ich geografię. To jest miejsce, które właśnie przez to, że tam prawie nic nie rośnie, trudno było zbudować dom, bo tam nie ma drzew. Trudno było ten dom ogrzać, bo też nie było czym tych domów ogrzewać. Dla nich grind był wyzwoleniem od głodu i oni mają to tak mocno zakodowane w swoich sagach, opowieściach, w swojej literaturze. A tą literaturę, jak na taki mały naród, to mają naprawdę bardzo mocno rozbudowaną. Zresztą część książek na temat Wysp Owczych, chociażby autorstwa Williama Heinesena, ich największego pisarza, można przeczytać w języku polskim. Więc oni mają zupełnie inną perspektywę. Oczywiście możemy powiedzieć, że przecież oni teraz tego nie muszą robić, dlatego że mogą kupić, mają mnóstwo jedzenia, wysoki poziom życia, ale kiedy wyrzuca się im taki argument, oni mówią, że to my jesteśmy hipokrytami, dlatego że oni pozwalają tym zwierzętom żyć po swojemu, no a później je zabijają, no bo po prostu potrzebują ich mięsa do jedzenia. A my, nie dość, że zabijamy zwierzęta, to jeszcze trzymamy je w niewoli. Oczywiście, każdy ma tutaj swoją perspektywę. Nie zmienia to faktu, że to jest coś, jeżeli zdecydujecie się zobaczyć ten grind, będąc na Wyspach Owczych, bo jeżdżąc po Wyspach Owczych można się łatwo dowiedzieć, że ten grind się gdzieś odbywa. I jeżeli zdecydujecie się to zobaczyć, to zapewniam was, że wasze wspomnienia na temat Wysp Owczych zostaną zdeterminowane po prostu przez ten widok. Więc to jest pozbawione sensu.
Abstrahując od grindadrap, czyli tego kontrowersyjnego tematu, rzeczywiście Wyspy Owcze to kraina mlekiem i miodem płynąca. Kradzieże i rozboje są tu bardzo rzadkie. Przestępczość śladowa, ryzyko utraty zdrowia na archipelagu jest minimalne, brak tu jadowitych zwierząt, zagrożeń epidemiologicznych, a powietrze uchodzi za jedno z najczystszych w Europie.
Poziom życia jest rzeczywiście bardzo, bardzo wysoki. Nigdy nie zapomnę, jak parę lat temu wylądowałem w jednej z opuszczonych miejscowości na Wyspach Owczych, gdzie już nie było domów, były takie podmurówki jedynie, ale gdzie nigdzie widać jeszcze domy sprzed 150-200 lat. To są po prostu kamienne domy, kryte, jednoizbowe, kryte trawą. I dopiero widząc taki dom i uzmysławiając sobie, jak ci ludzie żyli praktycznie od roku 1100 do XVIII-XIX wieku, widać, jaka tam była bieda. I widać też, jaki oni skok cywilizacyjny zrobili teraz. Bo poziom życia na Wyspach Owczych w tym momencie jest wyższy niż w Danii, porównywalny ze Szwajcarią. I to też jest niesamowite, że w tym kraju, gdzie poziom wykształcenia jest stosunkowo niewysoki, mają tak inteligentne elity, które potrafiły znaleźć sposób na to, żeby po prostu ten kraj, no, był w stanie żyć jak żyje. Ich bogactwo bierze się z ryby, ale to nie jest takie proste i nie jest takie oczywiste. I ciekawym przykładem jest sytuacja z lat 90., kiedy ryba w oceanie się zaczęła kończyć. Przez to, że praktycznie 95% ich gospodarki to ryba, w latach 90. wyjechało z Wysp Owczych prawie 10 tysięcy ludzi. Zostało na archipelagu 35 tysięcy osób. I naprawdę było takie przeświadczenie, że następuje stopniowa depopulacja archipelagu. Ale oni wtedy wpadli naprawdę na bardzo fajny pomysł, że skoro, nie możemy ryb łowić ryb, które wolno żyją w oceanie, to zaczniemy je hodować. I kupili od Norwegów, kupili tą technologię hodowli łososia w kręgach. I w tym momencie są jednym z największych producentów na świecie. Do tego stopnia, że dwie największe firmy, jedna w zasadzie, firma Bakafrost, ostatnio kupiła samolot, który przerabia na samolot chłodnie, który codziennie będzie latał do Nowego Jorku ze świeżą rybą na największą giełdę rybną. Więc powstały na tym temacie miliardowe biznesy w dolarach. I to ich w gruncie rzeczy uniezależniło od tych cykli, w których pojawiają się po prostu ryby wolnożyjące. Więc, a co ciekawe jeszcze, wyspiarze mają bardzo dobrze wypracowane rynki sprzedaży drogiej ryby, dorsza, plamiaka i tak dalej. Ale jeżeli w ich sieci trafi coś słabszego, coś niższej jakości, to po prostu przerabiają to na mączkę rybną, którą karmią łososie i te łososie sprzedają za bardzo konkretne pieniądze. Więc tak, to jest kraj pod względem ekonomicznym stojący bardzo, bardzo wysoko. Zresztą na przestrzeni ostatnich kilku lat żyje im się jeszcze lepiej i to wynika z tego, że pomimo tego, że są częścią Królestwa Danii, to nie należą do Unii Europejskiej, a w związku z tym mogą wciąż handlować z Rosją. Więc handlują z Rosją i zarabiają na tym naprawdę dobre pieniądze. Jeśli chodzi o kwestię przestępczości, musielibym brać pod uwagę, że to jest jedna duża wieś w zasadzie. To jest 54 tysiące ludzi w tym momencie i oni się wszyscy znają, więc tam do tej pory w większości większych osad ludzie po prostu zostawiają domy otwarte. Tam pod tym względem nie ma problemu. Ale na przestrzeni ostatnich kilku lat przyjechało bardzo dużo ludzi, również z zewnątrz, również naszych rodaków. I to się troszeczkę powoli zmienia, więc ludzie zaczęli zamykać domy. Kradzieże nie występują. Morderstwo było kilkanaście lat temu i takiego morderstwa dokonał Chorwat zazdrosny o swoją żonę. Więc tak, to jest kraj bardzo, bardzo bezpieczny. Bardzo bezpieczny, o bardzo wysokim w ogóle przyroście naturalnym. Tam się ma dużo dzieci, to są duże rodziny. W ogóle wspólnotowość ma tam bardzo duże znaczenie. I to też wynika z geografii, to jest ciekawe. Bo wyobraźcie sobie, jak oni się przemieszczali między tymi wyspami, kiedy nie było łodzi z silnikiem. Trzeba było to zrobić w grupie. Wsiąść w łódź wiosłową, bo tylko w ten sposób można było pokonać wiatr, wysokie fale i prądy morskie, które są tam bardzo, bardzo mocne. Podobnie chociażby z Grindrapem, czyli z tym polowaniem na Grindwale. Tego nie można było dokonać samemu. Trzeba było to zrobić w grupie. Tak samo polowanie na ptaki. Polowanie na ptaki wygląda w taki charakterystyczny sposób, że na Wyspach Owczych tych ptaków jest mnóstwo, ale to są oczywiście ptaki morskie, więc gniazdują po prostu na wysokich klifach. Więc robi się to w grupie. Najodważniejszego się wiąże liną i spuszcza się go za krawędź klifu. On po prostu bierze ze sobą taką wielką siatkę i kiedy jest... Chłopaki robią hałas, te ptaki wylatują po prostu ze swoich gniazd i on je łapie w siatkę. Więc to też było w grupie. Wszystko robili w grupie. Wspólnotowość ma olbrzymie znaczenie. I to jest, ma to swoje dobre i złe strony, bo oczywiście oni mogą na siebie liczyć, ale z drugiej strony to też jest też kraj, gdzie jeżeli nie jesteś częścią wspólnoty, jesteś odrzucony.
Mieszkańcy Wysp Owczych, farerzy czy farerowie?
Farerzy.
Jacy są na co dzień mieszkańcy Wysp Owczych?
To jest kultura morska, więc oni są bardzo zainteresowani ludźmi, którzy są z zewnątrz. Przyjdziesz do farerskiego baru, gdzie jest zawsze bardzo głośno, ale to jest ciekawe, że tam jest głośno i mając taki polski kontekst knajpiany, ty możesz się spodziewać, że tam będzie jakaś agresja. Tej agresji tam nie ma. Ta agresja jest tylko i wyłącznie... to jest tylko i wyłącznie agresja wokalna, tak bym powiedział, bo są dość głośni. Ale są bardzo, bardzo przyjaźni. Ale to wszystko w kwestii powierzchowności, bo jeżeli ty, będąc na Wyspach Owczych nawet 30 lat i mówiąc genialnie po farersku, nie masz farerskiej rodziny, to zawsze będziesz troszeczkę na skraju tego społeczeństwa. Ja kocham to miejsce i mam tam wielu przyjaciół, ale staram się na Wyspy Owcze patrzeć w taki zdroworozsądkowy sposób i może dlatego moje uczucie jest tak świadome, bo widzę po prostu dobre i złe strony tego społeczeństwa. Tam jest też trochę nierozwiązany problem wykorzystywania seksualnego. No ale właśnie nierozwiązany, dlatego że tam się wszyscy znają. I to jest jakiś tam problem, jakiś potężny. To też sprawia to, że na Wyspach Owczych jest dużo mniej kobiet niż mężczyzn. Ta różnica w ilości kobiet i mężczyzn wynika też z tego, że będąc niewykształconą kobietą dużo trudniej się tam żyje niż będąc niewykształconym mężczyzną. Niewykształcony mężczyzna może się po prostu zatrudnić na kutrze rybackim, pracując poza lądem, jeszcze nie będzie płacił podatku. A kobieta na kutrze się nie zatrudni, zapewne wyląduje w przetwórni ryb, gdzie praca jest bardzo ciężka, bo to jest przerzucanie tony ryb w wilgoci, mrozie i tak dalej. Bardzo otwarci i ciekawi ludzie. Ciekawi ciebie jako człowieka z zewnątrz. Bardzo pomocni. I ja, będąc pierwszy raz na Wyspach Owczych w 2006 roku, praktycznie przemieszczałem się tylko i wyłącznie stopem. I ludzie przejeżdżali dziesiątki kilometrów, żeby mnie gdzieś zawieźć, bo byli mnie ciekawi po prostu. Więc ja mam też dużo przyjaciół farerów i bardzo sobie ich cenię. Ale jak już gdybym tam zamieszkał, to myślę, że pokazaliby mi moje miejsce w szeregu w jakiś sposób.
Gdybyś mógł rozwinąć ten temat przemocy seksualnej.
Mhm. To jest ciekawe, ale tam jest bardzo wielu ludzi po różnych epizodach, nawet wyrokach. I oni nie są zrzucani na skraj społeczeństwa. Sam mam takiego znajomego, który jest po wyroku za gwałt. Jest jedną z gwiazd lokalnej społeczności, prowadzi lokalny teatr. W ogóle coś śmieszne, prowadzi lokalny teatr. W takim jednym z opuszczonych budynków na Wyspach Owczych też tam takie są. No i spokojnie funkcjonuje w tym społeczeństwie, więc musimy brać pod uwagę, że oni mają troszeczkę inny mental. To jest 50 tysięcy ludzi, tak jak wspomniałem, 54 dokładnie, z emigrantami, którzy trzymani bardzo mocno za twarz przez duńską dominację, oni nie byli w stanie handlować z zewnątrz, nie byli w stanie z ludźmi z zewnątrz, nie byli w stanie handlować ze przepływającymi statkami, nie byli w stanie stamtąd wyjechać. Za wiele ludzi nie mogło na Wyspy Owcze przyjechać, więc pierwsza dostawa świeżej krwi to druga wojna światowa, kiedy na Wyspy Owcze przypłynęli Brytyjczycy. Więc oni do pewnych nadużyć seksualnych to myślę, że są przyzwyczajeni już od wielu, wielu lat, od wielu pokoleń. Więc o tym się słyszy, ale się z tym za dużo nic nie robi, za dużo się nie robi.
Jaki oni mają stosunek do Duńczyków? Bo Wyspy Owcze to nie jest państwo, tylko terytorium zależne właśnie od Danii.
To jest osobny naród posiadający swój język, swoją historię, kulturę i literaturę, ale oni zawsze byli zdominowani. Byli zawsze zdominowani czy to przez Norwegów, czy przez Duńczyków. Ta duńska obecność na Wyspach Owczych datuje się od Unii Kalmarskiej, czyli to już naprawdę kilka wieków. Ale kulturowo oni z Duńczykami za dużo wspólnego nie mają.
Oprócz tego, że głową Wysp Owczych jest król Danii Fryderyk X.
Od niedawna, tak, bo jeszcze niedawno Małgorzata chyba, tak, druga. Okej, formalnie rzeczywiście to jest część Danii, ale kulturowo, tak jak powiedziałem, zbyt dużo z Danią nie mają wspólnego. Oni zasmakowali, powiedziałbym, pewnej niezależności podczas II wojny światowej. To był taki specyficzny okres, kiedy zaraz po kapitulacji Danii, tam po 10 dniach, po niemieckiej inwazji, na Wyspy Owcze w połowie kwietnia wylądowali już Brytyjczycy po to, żeby w jakiś sposób zabezpieczyć sobie swoje północne granice, ale też po to, żeby zamknąć niemiecką flotę na Morzu Północnym. I Brytyjczycy byli zainteresowani w zasadzie tylko i wyłącznie farerskim terytorium, a nie tym, żeby nimi rządzić. Więc oni oddali to rządzenie po prostu farerom. I to był pierwszy okres w tysiącletniej historii osadnictwa na Wyspach Owczych, gdzie oni w zasadzie rządzili sobą sami. I zasmakowali tego tematu. Zasmakowali też dlatego, że Brytyjczycy dali im trochę symboli wokół tego wszystkiego. Pozwolili im używać ich własnej flagi, która nazywa się Meszcze. I farerzy też zarobili dużo pieniędzy w czasie II wojny światowej, dlatego że to oni przywozili na Wyspy Owcze, na Wyspy Brytyjskie przywozili rybę, pomimo prób niemieckiej blokady. Kosztowało to życie kilkudziesięciu osób, ale tak, zarobili naprawdę sporo pieniędzy. Zresztą do tej pory, kupując farerską rybę w sklepie, na opakowaniu jest podobizna Winstona Churchilla z jakimś krótkim cytatem i podziękowaniem właśnie za tę akcję podczas II wojny światowej. Więc, mówiąc krótko, kiedy II wojna światowa się skończyła i Brytyjczycy wyszli z Wysp Owczych, wrócili Duńczycy, farerzy powiedzieli, że no, chcemy się ułożyć inaczej, my chcemy niepodległości. Duńczycy zgodzili się na referendum niepodległościowe, w którym niepodległościowcy wygrali, ale duński parlament tego nie zaakceptował. I w całej swojej mądrości Duńczycy dali im po prostu autonomię. 1946 roku, czy 1947, weszła w życie ustawa, która się nazywa Aktem Samostanowienia. Wtedy określono ramy tej autonomii. I ona jest naprawdę bardzo, bardzo szeroka. To jest, powstał Farerski parlament, który nazywa się Lochting. Trzeba też wspomnieć, że historia parlamentaryzmu współczesnego na Wyspach Owczych jest jedną z najstarszych na świecie, obok parlamentaryzmu islandzkiego. Powstał farerski rząd z 6 ministerstwami. Język farerski stał się pierwszym językiem. Więc oni czują się dobrze. Teraz w ogóle nie ma żadnych tendencji niepodległościowych na Wyspach Owczych. Tego tematu nie ma, dlatego że im się żyje po prostu dobrze. Im się żyje dobrze, czują swoją niezależność, ale z drugiej strony też mają świadomość, że potrzebują protektora. Oni są w takim miejscu na ziemi, które wydaje się być prowincją, ale w gruncie rzeczy jest dość strategicznym miejscem. Druga wojna światowa to pokazała, zimna wojna też to pokazała, dlatego że oni są w miejscu, w którym cała rosyjska flota z jedynego niezamarzającego portu z dostępem do otwartego oceanu, czyli z Murmańska, właśnie obok Wysp Owczych przepływa na otwarty ocean, więc podczas zimnej wojny tam była stacja radarowa NATO, która teraz jest w ogóle odtwarzana. Więc oni wiedzą, że wcześniej czy później, gdyby Duńczycy weszli, to kto inny by tam próbował wejść. I już próbują, bo Chińczycy tam próbują wejść na różne sposoby. To też temat rzeka. Myślę, że nie czas i miejsce, żeby o tym opowiadać, ale oni mają świadomość tego, że będąc tak małym narodem, muszą mieć jakiegoś protektora. No i Duńczycy im na razie odpowiadają.
Mały naród, ale z dużymi tradycjami. Jakie zwyczaje mieszkańców Wysp Owczych zrobiły na tobie największe wrażenie?
Tam jest żywa tradycja stroju narodowego i to mnie zawsze w jakiś sposób zachwyca. To szczególnie można przeżyć, kiedy jest się na Wyspach Owczych pod koniec lipca, czyli w czasie największego święta Wysp Owczych, czyli Dnia Świętego Olafa. Wtedy po prostu wszyscy farerzy ubierają się w stroje narodowe i lądują w centrum Tórshavn i no są, jest 2 dni po prostu pewnego rodzaju święta, obchodów, które spędzają po prostu na wolnym powietrzu. Więc to jest ciekawe i niesamowite, bo oni naprawdę podchodzą do tego z wielką uwagą, do tego stroju i gromadzą elementy tego stroju praktycznie od urodzenia. W dobrym tonie jest sprezentować, nie wiem, na chrzest już elementy tego stroju. Więc to jest na pewno ciekawe. Na pewno ciekawym elementem jest też taniec łańcuchowy. To jest coś, co... To jest taka tradycja, którą naprawdę kultywują i szczególnie właśnie w Dniu Świętego Olafa, kiedy jest ich bardzo dużo, tańczą ten taniec łańcuchowy. To jest taniec, gdzie tysiące ludzi, w którym może uczestniczyć tysiące ludzi, gromadzą się po prostu w jednym miejscu, łapią się pod rękę i do intonowanych sak, i to potrafi trwać 2 godziny, do intonowanych przez jednego człowieka sak potrafią się bujać po prostu. Raz w lewo, 2 razy w prawo. I to trwa godzinami, to też pokazuje tę wspólnotowość, o której mówiłem wcześniej. Więc to jest bardzo ciekawe. Z takich mniejszych, śmiesznych tematów to jest ich naprawdę niesamowite zamiłowanie do fajerwerków. I to widać szczególnie podczas Sylwestra, ale też różnego rodzaju urodzin, nieurodzin, masa. To, co też się rzuca w oczy, to no oczywiście piłka nożna. To jest rodzaj religii na Wyspach Owczych. I tutaj ciekawostka. W latach 80., 90. na Wyspy Owcze przyjechało bardzo dużo Polaków. Szczególnie z Dolnego Śląska, ale też z Pomorza Zachodniego, którzy grając tutaj w niższych ligach, przyjeżdżali na Wyspy Owcze i tam stawali się gwiazdami. I rzeczywiście wielu przeszło do historii Wysp Owczych. Niektórzy później osiągali też sukcesy w karierze trenerskiej. Zresztą w niektórych przypadkach ich dzieci... Ich synowie dalej grają na Wyspach Owczych. Jeden z nich teraz chyba będzie grał w ogóle w reprezentacji Wysp Owczych, Michał Przewelski.
Tym bardziej, że tak naprawdę większość drużyn występujących w tamtejszej lidze ma status amatorski, bo w tych zespołach grają zawodnicy, którzy na co dzień są rybakami, piekarzami, kierowcami, a piłkę nożną traktują jako hobby, rozrywkę.
Tak, ale tylko, że też nie możemy już patrzeć na Wyspy Owcze jak na okej, to są półprofesjonaliści, ale wspomnę tylko o pierwszym meczu, który odbył się, oficjalnym meczu, który odbył się po przystąpieniu Wysp Owczych do UEFA w 1992 roku. Oni w swoim pierwszym meczu, który w ogóle nie odbył się na Wyspach Owczych, dlatego że na Wyspach Owczych, pomimo tego, że boisk jest cała masa, to nie było żadnego które spełniałoby wymogi UEFA, więc ten mecz odbył się w Szwecji. Oni w swoim pierwszym meczu wygrali 1-0 z Austrią. Więc to jest niesamowita legenda, na której zbudowali tę religię. Zresztą mój dobry przyjaciel otarł się o reprezentację Wysp Owczych i kiedyś go zapytałem, jak to się stało. Jak to się stało, że wygraliście? I okazało się, że trener reprezentacji Wysp Owczych pokazał chłopakom przedruki z jakichś wiedeńskich gazet, gdzie no, po prostu reprezentacja Wysp Owczych została wyśmiana. No, że przyjechali jacyś właśnie piekarze i rybacy. No, chłopcy się zmobilizowali i wygrali 1-0. A takich zwycięstw było już kilka. Wygrali z Grecją, wygrali z Estonią, wygrali z Greccy, z Węgrami, więc...
No, ostatnio jeden z klubowych zespołów dokonał historycznego awansu do fazy grupowej Ligi Konferencji.
Tak jest, Kaui Klaksvík, dokładnie tak. Zresztą jedną z gwiazd Kaui Klaksvík, taką gwiazdą, która do tej pory, pomimo tego, że już nie gra od wielu lat, jest mój kolega Marek Wierzbicki, którego pozdrawiam. Tak. Piłka nożna to zdecydowanie religia. Taką troszeczkę z mniejszym zaangażowaniem, ale to też jest bardzo popularny sport na Wyspach Owczych. To jest, można powiedzieć, wioślarstwo na takich faryjskich łodziach. Każda praktycznie wieś ma swoją osadę, która mocno trenuje po to, żeby w Dzień Świętego Olafa wystąpić w ogólnokrajowych regatach. Więc jest dużo kolorytu na Wyspach Owczych.
Piłka ręczna. Znalazłem taką informację, że chyba 5% populacji nawet uprawia handball.
No zresztą to też jest sukces naprawdę niesamowity, bo oni się zakwalifikowali do Mistrzostw Europy, byli zresztą z nami w grupie. Chyba zremisowali z Norwegią, z tego co pamiętam, więc no, gruba sprawa.
No tym bardziej, że tam cała Skandynawia lubuje się w szczypiorniaku. I Dania, Norwegia, Szwecja. To prawda, że na Wyspach Owczych znajdują się tylko 4 sygnalizacje świetlne i to tylko 3, i to aż 3 w stolicy?
Tak jest. Jest jeszcze taka sygnalizacja świetlna w miejscu, w którym to zupełnie nie powinna być. Na północy jest taka miejscowość Kvanasund. To jest bardzo, bardzo komiczne, ale rzeczywiście jest tego niewiele. Nie ma takiej potrzeby. Ale stolica Tórshavn, gdzie mieszka 25, prawie 30 tysięcy ludzi, ma znamiona dużego miasta, naprawdę. Zresztą jadąc do Tórshavn, Haun, jak mówią na to miejsce lokalsi, czuć klimat stolicy, zarówno pod względem tego, jak ubierają się ludzie, jaka jest atmosfera, ilość kawiarń. No, miasto. Mniejsze, ale miasto. Ale jest też parlament, jest Nordic House, czyli taki rodzaj największego, może nie tyle domu kultury, bo to by było chyba umniejszające dla tego miejsca, ale powiedziałbym opery narodowej. Więc jest budynek telewizji, czyli są tam elementy, które tworzą obraz stolicy.
Gdybyś miał stworzyć ranking i polecić naszym słuchaczom 3 najciekawsze miejsca na Wyspach Owczych, co by to było?
Gdybym przyjechał na Wyspy Owcze bez takiego zamiaru eksploracji Wysp Owczych z perspektywy gór, czyli kiedy nie chciałbym się za bardzo angażować w jakieś chodzenie po odległych szlakach, to po pierwsze popłynąłbym na Mykines, czyli to jest najbardziej na zachód wysunięta wyspa, gdzie jest właśnie ta największa kolonia maskonurów. I maskonury same w sobie są ciekawe i to jest fajne doświadczenie, ale sam rejs na Mykines jest niesamowitym doświadczeniem, bo przepływa się wokół bajkowych miejsc. To jest pierwszy temat. Drugi temat, wybrałbym się na wyspę Kalsoy, na przylądek Katlurin. Finałowa scena ostatniego Bonda była właśnie realizowana tam. To tam żywota dokonał James Bond. Miejsce jest niesamowite, dlatego że z 3 stron wyłaniają się kaskadowo 3 wysokie przylądki. Na jednym z nich w ogóle jeszcze oparty jest wodospad, a po drugiej stronie są następne 2 bardzo wysokie przylądki, najwyższe w Europie. Jeden ma 820 metrów, drugi ponad 750. Miejsce jest prześliczne. A trzecie takie miejsce, wybrałbym się do miejscowości Gazadalur. Gazadalur, ciekawe miejsce obok lotniska, gdzie, ciekawostka, to miejsce do 2007 roku było odcięte od systemu komunikacyjnego Wysp Owczych. To jest po prostu głęboka dolina z dostępem do morza, ale nie takim łatwym dostępem, bo tam jest dość wysoki klif, więc ci ludzie nie mogli się dostać do tego miejsca ani od strony morza, ani sensowną drogą, bo takiej nie było. Więc pokonywali szlak przez góry. Trzeba pokonać 400 metrów w górę. Taki stary pocztowy szlak. Ale w 2007 roku zbudowano tam tunel dla 12 osób, które tam mieszkają. Zbudowano 1800 metrów tunelu. Zresztą Wyspy Owcze są znane z tuneli. Tam jest około 70 kilometrów tuneli. To też świadczy o ich zaawansowaniu, powiedziałbym, cywilizacyjnym. Niektóre tunele są jednymi z najnowocześniejszych na świecie. Jest tam, w tym momencie są 4 tunele podoceaniczne. 2 mają po 5 kilometrów, 1 oddany niedawno ma 10 kilometrów i jest jedynym tunelem z rondem pod tafą oceanu, bo ma takie rozwidlenie. Teraz oddano tunel na wyspę Sandoy, który też ma tam około 11 kilometrów, a już planują budować tunel, który będzie miał 19 kilometrów. To są tunele, najdłuższe drogowe tunele na świecie pod oceanem. To jest niesamowite, ale też panuje rodzaj tunelozy, bo rzeczywiście wokół tego już pracuje tyle ludzi, że trochę już się nie mogą w tym zatrzymać. I czasami budują tunele do miejsc, które już dawno były połączone, ale te tunele są budowane po to, żeby skrócić trasę między na przykład jakimiś miejscami, które są dość gęsto zamieszkane.
Niemal w samych superlatywach opisujesz Wyspy Owcze. Spotkało cię tam cokolwiek nieprzyjemnego podczas twoich licznych wizyt?
Nie, nigdy. Ja dość dużo podróżuję po świecie i przyznam, że nigdzie nie mam takiego przypływu energii i euforii, jak w niektórych miejscach na Wyspach Owczych. Nie wiem, z czego to wynika, ale no tak. Pierwszy raz przyjechałem na Wyspy Owcze w 2006 roku i miałem takie naprawdę bardzo mocne przekonanie, że to będzie podróż, która zmieni moje życie i rzeczywiście zmieniła.
Zresztą ty byłeś inicjatorem i gospodarzem pierwszego spotkania przyjaciół wyspowczych, które odbyło się we Wrocławiu kilkanaście lat temu i na którym zrodziła się idea projektu Forojar.
Tak jest, Forojar. To jest faryjska nazwa archipelagu. Tak, dlatego że kiedy ja pojechałem na Wyspy Owcze i założyłem moją stronę, jednocześnie tam parę miesięcy później na Wyspach Owczych wylądował Marcin Michalski, Maciej Wasielewski. To jest dwóch chłopaków, którzy napisali pierwszą książkę, pierwszy reportaż o Wyspach Owczych. Nazywa się 81:1, opowieści z Wysp Owczych. Bardzo polecam, jeżeli ktoś jest zainteresowany archipelagiem, to była pierwsza taka książka. Tych książek jest coraz więcej. Bardzo polecam książkę mojej koleżanki Uli Chylaszek, Kanska, Kanska, miłość na Wyspach Owczych, która bardziej niż o Wyspach Owczych jest o relacjach między farerami, o relacjach między ludźmi w takim w szerszym ujęciu. Jest też książka Kuby Witka, Uciec z Wysp Owczych, książka mojej koleżanki, mojej przyjaciółki Kingi, Wyspy Bardzo Owcze, również polecam. Więc tych pozycji jest kilka. A w międzyczasie jeszcze wyszedł pierwszy przewodnik, genialny przewodnik wydawnictwa Trump, którego współautorem był Marcin Jakubowski. Czyli stworzyło się wokół tego wszystkiego, zaczęli być wokół tego ludzie i postanowiliśmy się po prostu spotkać. Na tym spotkaniu był też mój kolega Pierre, jedno z ciekawszych moich spotkań. Ja dzięki Wyspom Owczym poznałem masę niesamowitych ludzi i jestem wdzięczny za tę przygodę, bo ci ludzie w dużym stopniu w jakiś sposób tam ukształtowali. I pamiętam, kiedy spotkałem Piera, to był 2007 czy 2008 rok, stałem sobie w jakiejś restauracji i przede mną stał siwy starszy pan, który próbował coś mówić po faresku do pani za kontuarem i chwalił się chwalił się ilością języków, które zna. Wspomniał o tym, że mówi też po polsku i to było niesamowite, kiedy stałem za nim. Okazało się, że po polsku mówi płynnie. Był Francuzem, który będąc młodym człowiekiem podróżował po Polsce, zakochał się, nauczył się polskiego po to, żeby korespondować z tą dziewczyną, a po 20 latach się z nią ożenił. I był człowiekiem zaangażowanym w promocję Francji jako kierunku turystycznego. Bardzo dużo też wiedział o Wyspach Owczych. Też był na tym spotkaniu. Był tam po prostu fajny ferment. I postanowiliśmy, mówiąc krótko, coś zrobić razem. Postanowiliśmy w jakiś sposób zaktywizować nasze działania i zacząć promować Wyspy Owcze w Polsce i Polskę na Wyspach Owczych. Ostatecznie takim tematem, który nam się udał, dostaliśmy dofinansowanie z ambasady polskiej w Kopenhadze. Zrobiliśmy Dzień Filmu Polskiego na Wyspach Owczych, który był troszeczkę mniejszym sukcesem niż się spodziewaliśmy, ale był wreszcie jakiś efekt naszych działań.
Weekend to jest optymalny czas, żeby zrobić sobie trip na Wyspy Owcze?
Zdecydowanie za mało. Wycieczki, które ja organizuję, to są wycieczki 7-dniowe. I to jest taki czas, który sposób który wypełni po prostu, jesteście w stanie dokładnie wypełnić tę przestrzeń. I ja jestem zwolennikiem tego, żeby po prostu podczas wycieczki się cały czas coś działo, żeby było tempo, żeby ta opowieść miała właśnie swój początek, rozwinięcie, zakończenie i 7 dni to jest czas optymalny. Jeżeli ktoś chce jechać tam po to, żeby kontemplować krajobrazy i coś tam sobie pozwiedzać, można jechać na dłużej, ale na pewno nie na krócej.
No to jeśli ktoś z naszych słuchaczy teraz ostrzy sobie zęby na taką wyprawę na Wyspy Owcze, to gdzie cię można znaleźć, jak się można z sobą skontaktować i ty wtedy służysz swoim doświadczeniem jako przewodnik?
Tak jest. Zapraszam na stronę www.faroe.pl, Klub Miłośników Wysp Owczych. Organizujemy około 20 wycieczek w roku. Zostało nam bardzo mało miejsc na ten nadchodzący sezon. Gdybyście byli zainteresowani, zapraszam. Oprócz takich wycieczek klasycznych robimy też 2 razy w roku wycieczki trekkingowe. Robimy też wraz z dyrektorką artystyczną National Geographic Iwoną Eltana-Bulijankowską, robimy też takie warsztaty fotograficzne. No zapraszamy.
A gdyby ktoś indywidualnie chciał jednak zdecydować się na wyprawę, jak najlepiej dostać się z Polski na Wyspy Owcze?
Wycieczka na Wyspy Owcze można zrobić na 2 sposoby. Można polecieć samolotem i zdecydowanie polecam tę opcję. Można też popłynąć promem. Podróż promem jest dłuższa, bardziej kosztowna, ale wszystko ma swoje wady i zalety. Jeżeli ktoś jedzie we czwórkę na Wyspy Owcze, to rzeczywiście można rozpatrzeć popłynięcie promem, bo wynajęcie auta na Wyspach Owczych jest drogie. Ale jeżeli ktoś jedzie w pojedynkę albo we dwójkę, trzeba wziąć samolot. Takim hubem łączącym Wyspy Owcze ze światem jest Kopenhaga.
Czyli stolica Danii.
Tak jest. 3-4 loty dziennie lokalną linią Atlantic Airways. Lokalna linia Atlantic Airways jest o tyle ciekawa, że bardzo dynamicznie się rozwija i parę miesięcy temu otworzyli połączenie bezpośrednio do Nowego Jorku z Wysp Owczych. Ale tak, Kopenhaga. Kopenhaga jest hubem. W tym momencie można polecieć na przykład linią KLM z Wrocławia. Polecam generalnie rozwiązanie polegające na kupnie jednego biletu. Czyli startujecie z Polski na Wyspy Owcze, pomimo przesiadek, linia KLM odpowiada za was w całości. To jest dobre rozwiązanie. Czy to jest lot z 2 przesiadkami?
Wspominałeś na początku, że Wyspy Owcze nie należą do Unii Europejskiej. Dodajmy też, że nie są członkiem strefy Schengen, więc tam możemy spodziewać się kontroli paszportowej.
Nie. Można polecieć na dowód. Kraju Unii Europejskiej, obywatele krajów Unii Europejskiej mogą podróżować na dowód, więc nie ma problemu. Zresztą pomimo tego, że Wyspy Owcze, między Wyspami Owczymi a Danią jest granica Schengen, no to Duńczycy traktują to jako lot wewnętrzny. Czyli jak dolecicie do Kopenhagi, to nikt was już tam nie będzie, mówiąc krótko, sprawdzał. Ale ten dowód osobisty czy paszport będzie wam potrzebny na powrocie, zdecydowanie.
Łukasz Łach był gościem podcastu Jak nie zwiedzać świata, opowiadał o Wyspach Owczych. Jak po farersku jest dziękuję?
Tak, fire.
Było mi bardzo miło.
Bardzo dziękuję, mnie również.
A my tradycyjnie zapraszamy na konto podcastu na Spotify, YouTube, do lajkowania strony Jak nie zwiedzać świata na Facebooku. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Dziękujemy. Andrzej Gliniak, pozdrawiam. Do usłyszenia.